Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnym wydaniu Politycznej Dogrywki. Na naszej scenie politycznej standard, chciałoby się rzec, czyli przedwyborcza nawalanka, jak to ktoś zgrabnie nazwał. I każdy pretekst jest dobry, ale ważne rzeczy, dla nas również istotne, dzieją się na arenie międzynarodowej. Choćby nowy premier Wielkiej Brytanii. To też dziś w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża. Witam
serdecznie, panie redaktorze.
A zatem Boris Johnson, o którym wbrew pozorom wiemy wiele. Nie jak w wypadku na przykład pani Teresy May, gdy obejmowała urząd, a którego zadaniem w skrócie jest przeprowadzenie Brexitu. Najpierw o samym Johnsonie, bo to bardzo ciekawa postać, mam wrażenie.
Postać, która zaczynała w życiu politycznym, oczywiście też dodajmy, absolwent Oxfordu, czyli jakby kolejny reprezentant elity brytyjskiej z tak zwanego Oxbridge, czyli albo Oxford, albo Cambridge. Dobrze urodzony, możemy powiedzieć wyższa klasa średnia. Człowiek, który robił przez pewien czas pewną karierę w dziennikarstwie. Był korespondentem Daily Telegraph w Brukseli i co ciekawe, z tamtego okresu chodził raczej za człowieka może nie tyle euroentuzjastycznie nastawionego do Unii Europejskiej, ale za takowego, który rzeczywiście uważa, że droga Zjednoczonego Królestwa powinna być dalej w Unii Europejskiej. Swoją karierę polityczną tak na dobrą sprawę rozpoczął, można powiedzieć, paręnaście lat temu i od razu z dosyć wysokiego pułapu, dlatego że...
Natychmiast się o nim dowiedzieliśmy.
Został wybrany na burmistrza Londynu.
Bardzo ekscentryczny.
Bardzo ekscentryczny człowiek, można powiedzieć.
Fryzura, pan
klaunowaty w bardzo wielu zachowaniach, bardzo klaunowaty. Wiele popisów różnego rodzaju dość niezrozumiałych. Do tego dodajmy jeszcze historia z całkiem niedawna, gdy ubiegał się o funkcję przewodniczącego Partii Konserwatywnej, no i premiera zarazem, bo w tamtym systemie jest tutaj junctim między oboma funkcjami.
Przypomnijmy, że system polityczny w Wielkiej Brytanii to torysi, czyli konserwatyści.
Lejburzyści. Czyli lejburzyści, partia socjaldemokratyczna, tak, oraz oczywiście system partii trzecich, tak zwanych, no tu główną siłą, bardzo ważną, bardzo istotną i jedyną w pełni proeuropejską są liberalni demokraci. Zresztą, panie redaktorze, można powiedzieć, że liberalni demokraci są też ofiarami systemu wyborczego, dlatego że ten
system... Ale to
jako
się rzekło właśnie, są partie trzecie.
Tak, ten system po prostu preferuje te dwie najsilniejsze właśnie, lejburzystów i konserwatystów. W 2011 było zrobione referendum, którego przedmiotem była sprawa wprowadzenia ordynacji proporcjonalnej. To się nie udało i dodajmy, że dzisiaj jedyną ordynacją proporcjonalną w Zjednoczonym Królestwie jest ordynacja do Parlamentu Europejskiego, czyli ta świeżo zastosowana w maju ubiegłego roku. Wracając do Johnsona.
Którą notabene wygrali sceptycy.
Brexit Party. Dokładnie tak. Pierwsze miejsce. I to jest też znamienne, że właściwie oni przejęli elektorat Partii Konserwatywnej oraz...
Ten konserwatyzm brytyjski jest dziwaczny dosyć, ale do tego mam wrażenie dojdziemy. Zostańmy przy Borisie Johnsonie.
Przy Johnsonie, tak jest. Człowiek, który jeszcze nie tak dawno awanturował się we własnym domu. Tam było podejrzenie o stosowanie przemocy domowej w stosunku do partnerki. Sąsiedzi wezwali policję. To była słynna historia,
no,
gdzie...
Ten konserwatyzm tak wygląda.
Bardzo frywolny konserwatyzm, bardzo libertyński konserwatyzm, można by powiedzieć, w jego wydaniu. Został poproszony o publiczne ustosunkowanie się do tej kwestii, bo skoro ubiega się o urząd szefa rządu, no to w takim razie opinia publiczna ma prawo znać, co tak naprawdę zaszło. On zmienił zdanie w sprawie Unii Europejskiej tak naprawdę na początku 16 roku, kiedy rozpoczęła się kampania dotycząca referendum brexitowego. Kiedy zobaczył, że Nigel Farage, czyli lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, bardzo dobrze sobie radzi i rzeczywiście te słupki idą do góry, pomyślał sobie tak. Przejdę na stronę zwolenników wyjścia z Unii, zdobędę na tym kapitał, który mnie powiezie na stanowisko premiera i wysadzi z siodła Davida Camerona. I było tak, że w 16 roku, kiedy po tym referendum niestety wynik był właśnie taki, że większość obywateli Zjednoczonego Królestwa powiedziała, że chce opuścić Unię Europejską, to on spodziewał się, że bezpośrednio zastąpi Davida Camerona. A tu ząk, a tu nie. Tutaj udało się wtedy zaproponować kandydaturę Teresy May, która w rządzie...
Wydawało się bardzo poważna kandydatura.
Bardzo poważna kandydatura. Źle skończyła, ale też dodajmy trochę na usprawiedliwienie Teresy May, że wbili jej nóż w plecy koleżanki i koledzy z własnej partii. Teraz jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Ona tak na dobrą sprawę, tak na obronę Teresy May, ona została postawiona w sytuacji, w takiej, której musiała posprzątać po Davidzie Cameronie, notabene wcale niezłym premierze, który osiągał też dobre rezultaty gospodarcze, który był człowiekiem poważnym, cenionym, ale niestety popełnił błąd swojego życia i nie tylko życia własnego, ale w historii Zjednoczonego Królestwa w postaci zgody na to nieszczęsne referendum. I teraz Johnson zostaje w 16 roku szefem dyplomacji. I tu, panie redaktorze, szanowni państwo, zgódźmy się, facet z tego rodzaju dziwacznym zachowaniem w sferze publicznej potrącił kiedyś jednego chłopca 10-letniego podczas meczu rugby. To jest scena, która była zresztą parę dni temu pokazywana, przypominana, ani przepraszam, ani nic, zostaje szefem dyplomacji bardzo poważnego państwa. I tutaj nasuwa się pytanie w kontekście tego, co się stało wczoraj, jak partia, której niegdysiejszym liderem był choćby Winston Churchill, stoczyła się do takiej pozycji, że człowiek mało poważny, mówiąc dyplomatycznie, zostaje 77. premierem w historii Anglii, w historii Wielkiej Brytanii.
Ale przedtem warto przypomnieć, że Boris Johnson bardzo dobrze czuł się w Moskwie.
Była taka historia.
Bardzo dziwną postawę zajmował.
Bardzo dziwną postawę, bo w przeciwieństwie do Teresy May, która, przypomnijmy, gdy doszło do tego, do czego doszło w Salisbury, czyli do zastosowania Nowiczoka w stosunku do Skripalów, to postawa była jednoznaczna i pamiętamy wtedy...
Jakiej byśmy oczekiwali po brytyjskim rządzie?
O brytyjskim rządzie, po Zjednoczonym Królestwie, które jest państwem członkowskim NATO i które tak na dobrą sprawę zostało zaatakowane w pewien sposób bronią chemiczną na jego własnym terytorium. Tymczasem Johnson, może ze względu na imię, przejawiał jakieś predylekcje w stosunku do Rosji. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, z czego to wynikało, bo to wyjątkowo nieracjonalne, tym bardziej, że na brytyjskiej scenie politycznej panuje jednak pewien ponadpartyjny konsens dotyczący postawy w stosunku do Rosji. Ja mam nadzieję, że to będzie zachowane po ewentualnym zwycięstwie Corbina, bo pan Corbin niestety uchodzi za człowieka bardzo mocno lewicowego, który zniszczył linię Tony'ego Blaira. No Tony Blair to był naprawdę premier, który usiłował tę politykę prowadzić bardziej w centrum.
Ale najbliższe wybory w Wielkiej Brytanii to dopiero?
2-2, czyli 2022 rok, ale panie redaktorze,
jest czas.
Nie sądzę, że Johnson dotrwa do 2022 roku. Wydaje mi się, że przedterminowe wybory będą pewne.
No dobrze, to skupmy się wobec tego na tym Brexicie, bo takie jest główne zadanie dzisiaj premiera Wielkiej Brytanii, czyli Borisa Johnsona, co byśmy o nim nie sądzili.
Tak.
A sądziliśmy chyba nie najlepiej.
Sądziliśmy nie najlepiej i mnie też absolutnie nie zadawala jego deklaracja, którą on wczoraj złożył na Downing Street 10 w swoim pierwszym oświadczeniu rządowym jako premier, że obywatele państw Europy Środkowej i Wschodniej mogą się czuć bezpiecznie, że on im to gwarantuje. Tylko można powiedzieć, panie Johnson, jak pan gwarantujesz, fajnie, super. Tylko w systemie politycznym Zjednoczonego Królestwa jest coś, co nazywa się Westminster. Jest parlament. I to parlament
dwuizbowy, przypomnijmy.
Tak. I to parlament będzie, ale przede wszystkim Izba Gmin w tym systemie jest decydująca. To parlament będzie decydował finalnie o kształcie tego, jakie prawa będą mieli obywatele państw Unii Europejskiej. I teraz zadaniem Unii Europejskiej...
Te prawa będą wynikały również z formy Brexitu.
O to chodzi. I teraz zadaniem państw Unii Europejskiej w rozmowach z Johnsonem, z nowym gabinetem, jest zachowanie wszystkich tych wynegocjowanych przez Teresę May uprawnień obywateli Polski, Czech, Litwy i tak dalej, zamieszkałych na terenie Zjednoczonego Królestwa.
Te negocjacje Terezy May i jego poprzedniczki go obowiązują, czy nie?
Oczywiście, że obowiązują, zgodnie z zasadą pacta sunt servanda. Jest to dla niego obowiązujące, ale jak słyszymy, On jest nastawiony bardzo konfrontacyjnie w swoich pierwszych wypowiedziach, że nawet Brexit bezumowny 31 października wchodzi w grę i on nie będzie absolutnie nastawał na wyjście.
Gospodarka brytyjska się chwieje.
Już się chwieje, już firmy, co znaczące firmy, przenoszą swoje siedziby z terenu Wielkiej Brytanii do państw Unii Europejskiej, w tym na przykład do Irlandii, bo przypomnijmy, że europejską siedzibą Facebooka już od jakiegoś czasu jest Dublin. W związku z tym to jest niesamowicie ciekawe, jak na przykład na tym Brexicie może też skorzystać gospodarka Republiki Irlandii. Z jednej strony, no a z drugiej strony państwa Unii Europejskiej, kontynentalne państwa. Frankfurt nad Menem na przykład, prawda? Pewne też siedziby już zadeklarowały to. Toyota na przykład też w związku z Brexitem i wyjściem z Unii Europejskiej zadeklarowała też opuszczenie, zredukowanie swoich interesów na terenie Zjednoczonego Królestwa. Słowem, panie redaktorze, człowiek, który został premierem Wielkiej Brytanii, jest zupełnie, jest jak Trump.
Ale to trudno mu zazdrościć.
Jest jak Trump. Nie było kogoś takiego w ogóle.
Takie porównania.
Dokładnie, one są bardzo zasadne, bo tak jak dotąd nie było takiego prezydenta jak Trump w Stanach Zjednoczonych, to tak dotąd naprawdę ze świecą szukać takiego premiera i takiej pani premier jak Boris Johnson, bo tych premierów, których znamy, no to byli ludzie naprawdę na poziomie, tak? Mamy Tony'ego Blaira, Gordona Browna, Johna Majora, nie wiem, wspomnianego Winstona Churchilla choćby.
Z pewnością
tak.
Będziemy to śledzić, ale panie profesorze, spójrzmy na Wielką Brytanię jako na Zjednoczone Królestwo właśnie, czyli Szkocja, Walia, Irlandia, to są problemy, które w trakcie Brexitu będą wychodziły na wierzch.
Tak, i tutaj doszliśmy do bardzo ważnej sprawy.
Bo pan powiedział, że to Rysi to jest
to jest Anglicy. Partia angielska. No tak naprawdę to jest partia angielska. Ona jest zakorzeniona w Anglii, ale ona już nie jest zakorzeniona w Walii. W Walii dominuje Labour. Z kolei w Szkocji SNP, czyli Szkocka Partia Narodowa.
Tak.
Bardzo silną pozycję też zajmują lejburzyści i liberalni demokraci. A gdy spojrzymy na Irlandię Północną,
tam
to układ... Zupełnie inny układ sceny politycznej, bo odpowiednikiem partii konserwatywnej byliby ludzie z DUP, czyli Demokratycznej Partii Unionistycznej. Jest partia lejburzystowska również, są liberałowie, ale oni się inaczej nazywają, to są zupełnie inne ugrupowania. I teraz, panie redaktorze, pytanie jest takie. Jeśli dojdzie do Brexitu, jeśli on zostanie rzeczywiście przeprowadzony, to pytanie, czy Nicola Sturgeon, czyli pierwsza minister Szkocji, która zapowiedziała już parę miesięcy temu, jeśli tak się właśnie stanie, to my, jako Szkoci, sformułujemy wniosek o ponowne referendum w sprawie niepodległości Szkocji.
Czy to grozi rozbiciem Wielkiej Brytanii?
To grozi, to może grozić, choć oczywiście ze względów ekonomicznych Szkoci też są ludźmi, którzy potrafią... liczyć.
Tak, jak Irlandczycy.
Tak. I z całą pewnością zdają sobie sprawę, że te dotacje ze strony Londynu mają znaczenie, ale z drugiej strony też Nicola Sturgeon powiada, jeśli byśmy rozwiedli się z Anglią i jeśli byśmy zakończyli Unię, która tak na dobrą sprawę, panie redaktorze, trwa od 1707 roku. My w tym roku w Polsce świętujemy Unię Lubelską. Nasza była wcześniejsza, a Unia Angielsko-Szkocka powstała w 1707 roku. Rzymianie mówili, abyś żyli w ciekawych czasach. Żyjemy, bo oto na naszych oczach nie jest pewne, czy ta Unia z 1707, czy ona się przypadkiem nie rozwali. I będziemy to obserwowali.
Panie profesorze, bez wątpienia będziemy obserwowali, ale spuśćmy wodze fantazji. Czy jest możliwe powtórne referendum, czy bezbrexitowe? Jest.
Podobno
około 60%
tak,
Brytyjczyków
według ostatnich sondaży. Dokładnie.
Jest za tym, żeby jeszcze jedno referendum
tak
zrobić. I pewnie wypowiedzieliby się za pozostaniem.
Za pozostaniem. Jest to cały czas możliwe. Decyzja w ręku Westminsteru, czyli w ręku Izby Gmin, bo tutaj parlament...
Wbrew pozorom nie premiera.
Nie premiera, bo pamiętamy boje Teresy May z Izbą Gmin i trzykrotne odrzucenie umowy brexitowej.
Porażki premiera.
I takie porażki, panie redaktorze, że chuchu, jak to mówią młodzież, ponieważ żaden premier nie został w ten sposób, że tak powiem, przez własne ugrupowanie, upokorzony przez deputowanych do Izby Gmin. Zatem cały czas jest możliwe ponowne referendum i rzeczywiście, jak pan redaktor wspomniał, według ostatnich sondaży te proporcje wyglądają mniej więcej 60% za pozostaniem w Unii, 40% za wyjściem. To jest dalej wysoki procent zwolenników wyjścia. To prawda, ale też znowu to jest głównie obszar Anglii, gdy się patrzy na Zjednoczone Królestwo. Na dobrą sprawę jest pytaniem, czy mówienie o Brexicie nie jest zasadne, czy nie powinno się mówić o pewnym Ingzicie, czyli o angielskim wyjściu, bo to jednak oni głównie w 16 roku zdecydowali o takim
rezultacie. Ale to przyszłość i będziemy się jej przyglądać. Bardzo dziękuję za udział w
audycji. Również bardzo serdecznie dziękuję.
Pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba z Paradyża był dzisiaj gościem, komentatorem politycznej dogrywki. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tej serii zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia zatem.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.